Dobry wieczór Państwu. No bardzo jestem rad, że akurat Pani Profesor mnie tutaj przedstawiła, dlatego że światy, w jakich mieszkamy, są odmienne. I okazuje się, że spotkanie odmiennych światów bywa bardzo owocne. Myśmy się bodajże pierwszy raz spotkali w radiu właśnie Tok FM wspomnianym. Wielokrotnie tam się spotykaliśmy i okazało się, że pochodząc z różnych światów można mieć komplementarne wizje rzeczywistości. I mam wrażenie, że to dzisiejsze spotkanie jest na przedłużeniu tego przeczucia, że no właśnie, że można komplementarnie o tym mówić. Ja mam pół godziny mówić. Ja w ogóle jestem gadatliwy, więc to nie jest dla mnie problem. Proszę, żeby jak będę za długo mówił, to proszę protestować, jak to w kawiarni, ale żebym jakąś strukturę tej pół godziny miał, ja przeczytam tylko cztery rozdziały książki i na tym się kontakt ze słowem pisanym skończy. Ja Państwu po prostu opowiem, jak ta książka powstała. Kiedyś znakomity archeolog izraelski mówił studentom tutaj Uniwersytetu Warszawskiego, że on się właściwie zajmuje 8 czy 10 wiekiem przed naszą erą, ale to, co znajduje, to jest bardzo ważne dla niego i on zawsze tym fragmentom, które znajduje, zadaje kilka pytań. Czasem są to nawet słowa pisane. Kto to napisał? Dlaczego? Dla kogo i kto mu to kazał? Więc ja mniej więcej na te pytanie spróbuję Państwu odpowiedzieć dzisiaj, bo rzeczywiście znak zapytania jest podstawowy, ale no, żeby było wiadomo, o co chodzi. Więc tak, pierwszy, może najtrudniejszy dla mnie rozdział to jest o trudności uchwycenia, czym jest religia. Więc jest to po prostu problem, nawet dla człowieka, który od 40 lat mniej więcej się zajmuje religią. Proszę mi wierzyć, tych pytań mam więcej niż 40 lat temu. Problemy z chrześcijaństwem no też mam więcej niż 60 lat temu prawie. Jeśli liczyć od chrztu, to mniej więcej tyle się z chrześcijaństwem zajmuję. Czy katolicyzm jest religią chrześcijańską? To pytanie jest dla mnie nowe. Myślę, że dla wielu z Państwa też. Ale nie jest takie oczywiste, tak? Czy katolicyzm jest religią chrześcijańską? To jest to. I czy katolicyzm polski jest religią? To są mniej więcej te pytania, na które ja spróbuję tutaj odpowiedzieć. Ale najpierw właśnie, no kto napisał, no to stoję przed Państwem, tak? To jakby nie ma wątpliwości, że to ja jestem autorem tej książki. Kto mi kazał? No wydawca mi zaproponował. I o tym może warto powiedzieć, że to nie jest książka napisana przez teologa dla innych teologów, tylko jest to książka napisana przez człowieka, który próbuje wierzyć, dla ateisty. Bo może dwa słowa o tym, jak ja się z Piotrem Schweitzerem spotkałem. Otóż spotkaliśmy się po wydaniu przez niego książki Richarda Dawkinsa Bóg urojony. I wtedy, może Państwo pamiętają, to był historyczny moment, 2006 rok. Z pewnych względów ta książka była aktualna wtedy, bo było takie wzmożenie religijne w naszym kraju, połączone ze wzmożeniem patriotycznym. Się zastanawiano, czy można uczyć o ewolucji na przykład, czy no i tak dalej, i tak dalej. Wtedy ta książka trafiła w taki moment, była dyskutowana żywo i ja jako ten już wtedy były ksiądz, bo to jest mniej więcej to, jak jestem określany w przestrzeni publicznej w Polsce, napisałem ciepło o Richardzie Dawkinsie, mówiąc, że mnie interesuje nie to, czy ktoś wierzy, czy nie, tylko spójność jego wywodu i wydawało mi się, że Dawkins proponuje w tej książce bardzo spójny wywód. Dlatego mi się to spodobało, że ja się jako w moim poprzednim wcieleniu, jak lubię mówić, o moich prawie 30 latach w zakonie jezuitów, mnie te rzeczy intrygowały bardzo. Czy jest możliwe dialogowanie wierzących z niewierzącymi? I tu spotkałem taką książkę, że właśnie intrygującą. No dobrze. I potem tak się złożyło, że się zaprzyjaźniłem z Piotrem, żeśmy się spotykali, kłócili. No i on w końcu mówi do mnie, no słuchaj, ty jesteś taki katolik trochę inny, to tak wierzysz w ten katolicyzm i tak lubisz tych jezuitów i w ogóle papieży i tak dalej, to może byś mi to napisał jakoś. No więc ja spróbowałem to tak ująć w tych 200 paru stronach, no i on nie był zbyt z tego produktu końcowego zadowolony, no ale wiecie Państwo, życie jest sztuką kompromisu, no więc wydał jednak w końcu tę książkę, no akceptując to, że ja właśnie tak, a nie inaczej o religii myślę. Czyli już mamy, kto napisał, dla kogo napisał, więc głównie dla wydawcy, no bo on główne ryzyko podjął, to finansowe, no ale też dla Państwa napisałem tę książkę poniekąd. To znaczy dla ludzi, którzy też są chodzącymi znakami zapytania i się zastanawiają, co to jest. No więc teraz spróbuję odpowiedzieć na te podstawowe, rzeczywiście kluczowe pytania. Dlaczego religia jest problematyczna? Co to jest religia w ogóle i problemy z tą religią? Ja od 10 lat jestem amerykanistą, więc jakby czytam głównie, co Amerykanie piszą, no i muszę studentów zachęcać do czytania i mieć krytyczny stosunek do tego i tak dalej. I Amerykanie od pewnego czasu mówią, że ilu Amerykanów tyle religii. I mi się to bardzo podoba, taka indywidualna koncepcja religii. Nawet katolicy amerykańscy są inni niż katolicy polscy na przykład. Czyli jest ten rodzaj takiego, religia to jest wybór. Tak? Ja wybieram i nawet jeśli jestem katolikiem, muzułmaninem, Żydem, to jednak niezależnie od korzeni, to jest świadomy wybór. Tak? No to znaczy, że trzeba by każdorazowo człowieka wierzącego zapytać, jak on ją definiuje. I nawet samo słowo, już powiedziałem, religia, no więc to nie jest dla wszystkich takie oczywiste. Religare to jest z łaciny, tak? Czyli już jesteśmy w kręgu określonej kultury. Już dla muzułmanina to jest zupełnie inne słowo. Tutaj pani profesor Pachniak by nam od razu wykład wyłożyła właśnie, że tam jest zupełnie inny. Religia to znaczy uległość chyba, tak? Podporządkowanie się, więc zupełnie inny świat ewokuje islam i skojarzenia z religią. Tak? Tam nie ma czegoś łączącego, tylko podporządkowanie. Dla Żyda, sądzę, religia to też będzie co innego, to będzie tradycja, to będzie, no niektórzy, jak Kaplan, Mordechaj Kaplan, mówi, że to cywilizacja, więc też inny świat skojarzeń. No gdybyśmy zapytali właśnie polskiego katolika, to też prawdopodobnie miałby cały, to jeszcze dojdziemy do tego. Czyli cały problem z religią. Ja przywołuję bardzo dużo różnych opinii na ten temat. No i najbliższa jest mi definicja antropologa kulturowego. Ja się też definiuję jako antropolog kultury. Clifforda Geertza, który traktuje religię jako system kulturowy. To znaczy, że no i tam on to tłumaczy pięciu czy sześciu jakichś elementach, co to znaczy. I mnie się wydaje, że to, co on proponuje, to jest właściwie definicja nieantagonizująca, niepolaryzująca. Każdy z nas ma jakąś kulturę, jakiś świat, w którym wyrósł i może się w tej definicji religii jako system kulturowy odnaleźć. Tak sądzę przynajmniej. No i potem on to tłumaczy, jak to się jest przekazywane, jak zwolennicy danego systemu religijnego są przekonani, że ich religia jest jedyna i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, religia. Teraz chrześcijaństwo, tak? Dlaczego ja zatytułowałem ten rozdział Kłopoty z chrześcijaństwem? Dlaczego ja mam kłopot z chrześcijaństwem? Im dłużej studiuję moją tradycję, tym więcej znaków zapytania. I szczególnie, co mnie bardzo zdumiewa i w książce sporo o tym mówię, że chrześcijaństwo ma bardzo szczególny stosunek do swojej religii matki, czyli do judaizmu. I to jest bardzo interesujące. Buddyzm nie ma tego rodzaju na przykład relacji do hinduizmu, tak? Bo w tej tradycji 500 lat przed chrześcijaństwem się pojawił, ale jednak jest osobny, tak? Buddyzm się koncentruje na Buddzie, tak? Na indywidualnej ścieżce wyzwolenia i tak dalej, i tak dalej. Nie ma problemu innych tradycji religijnych. W chrześcijaństwie, i to jest właśnie mój problem z chrześcijaństwem, dlaczego zaraz w pierwszych wiekach pojawiło się tak wiele traktatów przeciwko Żydom? dlaczego tak dużo energii, tak zwani ojcowie Kościoła, czyli no, były też matki, ale mniej, ojcowie Kościoła tak dużo energii zużyli, żeby udowodnić, że chrześcijaństwo jest lepszą religią od judaizmu. I to jest bardzo ciekawe. To znaczy w momencie, kiedy ja tak bardzo z kimś walczę, to z jednej strony bardzo dużo przejmuję, ale też psychologia nam mówi, że jak się z kimś walczy, to znaczy, że ma się z sobą problemy, tak? Czyli problem tożsamości chrześcijańskiej jest bardzo ciekawy. Ja nie wchodzę w psychoanalizę, ale po prostu znak zapytania, jak to jest z tym chrześcijaństwem? Dlaczego chrześcijanie nie mogą się cieszyć po prostu, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, tylko muszą udowodnić, że ci perfidni Żydzi ciągle w Niego nie wierzą, tak? I mamy to, naprawdę jest bardzo ciekawa literatura na ten temat, ja niektóre książki tam cytuję, że jest jakaś obsesja i to nie jest dlatego, że dzisiaj się mówi o antysemityzmie, że jesteśmy po Holokauście i tak dalej. Po prostu jest to jakiś problem, z którym chrześcijaństwo sobie do dzisiaj nie poradziło, mimo dialogów, mimo spotkań, mimo obłapywań, że tak powiem, papieża jednego i drugiego z rabinami. Dla katolika, chrześcijanina, judaizm pozostaje wielkim problemem. Dobrze, więc mamy pewien taki grzech związany właśnie z tym poczęciem chrześcijaństwa i ku mojemu zdumieniu, ufam, że część z Państwa przynajmniej to moje zdumienie podzieli, pisma kanoniczne fundujące chrześcijaństwo, czyli Nowy Testament, są pismami z gruntu antyjudaistycznymi. I to jest bardzo ciekawe. To znaczy, że to są pisma nie tyle mówiące, jak na przykład opowieści o, nie wiem, hadisy o Mahomecie, czy o tym, jak anioł Gabriel mu tam szeptał te kolejne sury do ucha. Nie jest tak, jak w opowieściach cudownych o buddyzmie i o świętych ojcach i matkach buddyzmu, tylko jest to, proszę przywołać z własną lekturę, czy Ewangelii, czy listów Pawłowych, ten element antyżydowski jest tam bardzo mocno obecny. I dzisiaj ja przywołuję oczywiście, bo to nie jest mądrość, która przyszła mi z nieba, jest to bardzo solidna robota krytyczna, kilkuset lat już. Okazuje się, że są to teksty, które mają właśnie, kto napisał, dlaczego napisał i dla kogo napisał. Tak? Czyli no, to dla nas najważniejsze w dzisiejszym kontekście może to jest opowieści o pasyjne. Tak? One najgłębiej jakby zapadły w pamięć kulturową chrześcijan. I oczywiście no, Gibson parę lat temu jakby na nowo odżył ten moment właśnie antyżydowskiego charakteru Nowego Testamentu. Ja myślę, że to jest bardzo interesujące. Po prostu to nie jest takie oczywiste, że religia ma bzika na jakimś punkcie, żeby kogoś diabolizować, demonizować, tak? A tak jest właśnie w tych tekstach, zwłaszcza Ewangelii Janowej i tak dalej. Czyli mamy do czynienia z zapisem z drugiego wieku, kiedy chrześcijanie, ci, którzy, Żydzi właściwie, którzy uwierzyli w Jezusa, mają dwa cele. Jeden to, żeby jakoś przeżyć w Imperium Rzymskim i powiedzieć, że oni nie są tacy źli, jak ci Żydzi. I z drugiej strony, żeby pokazać, że są lepsi od Żydów. Tak? I te dwie rzeczy tam są bardzo obecne. Jeżeli ktoś uważnie czyta to jako teksty kulturowe, to tam to znajdzie. Dobrze, więc przez 1000 lat moglibyśmy tutaj dużo o tym mówić. No, mamy w Polsce teraz jeden z kolejnych roków jubileuszowych, 1050 lat przyjęcia chrześcijaństwa. Tak? Czyli po 1000 latach my doszlusowujemy, że tak powiem, do narodów chrześcijańskich. Ale to, co się przez te 1000 lat wydarzyło, to zawdzięczamy głównie takiemu historykowi amerykańskiemu Jensowi, Philip Jenkins, dziękuję bardzo, Jenkins. 1000 lat właśnie chrześcijaństwa, które zniknęło. I to bardzo ciekawe jest, że północna Afryka właśnie dzięki islamowi to chrześcijaństwo znikło, tak? Ale ono było tam, ono było wiele chrześcijaństw innych. I to jest bardzo ciekawe, co to było w te pierwsze wieki, tak? Nie wszystkie były takie właśnie antyżydowskie przecież. Inne były te chrześcijaństwa, no właśnie Północna Afryka, Bliski Wschód. Zależy, kto z kim się stykał i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Ale myśmy dostali już chrześcijaństwo rzymskie. I to jest właśnie bardzo interesujące. Wprawdzie jeszcze, jak Jan Paweł II lubił podkreślać w swojej encyklice Slavorum Apostoli, że apostołowie Słowian, Cyryli i Metody byli już prawdopodobnie, jeśli nie oni, to ich uczniowie w kościele Świętego Krzyża w Krakowie i tam mamy ślady, no mało dyskretne ślady, ale jak ktoś chce i ma głębokie przekonanie, znajdzie te ślady obecności właśnie tej cyrylometodiańskiej tradycji również na ziemiach polskich, czyli sprzed podziału. Podział właśnie 1054, więc 100 lat później. My należymy do tej... Ale dlaczego Mieszko I zdecydował się na ślub z księżniczką czeszką, a nie na przykład z jakąś z Konstantynopola, tak? Była to decyzja polityczna. I to dotykamy czegoś, co mnie, przyznam się, fascynuje najbardziej. I o tym jest ta książka tak naprawdę, o tym sklejeniu chrześcijaństwa z polityką. I tutaj jeszcze mam trochę czasu, więc pozwolę sobie na dygresję. Ja swego czasu bardzo lubiłem przywoływać, to są właśnie moje te jezuickie lata, które bardzo trudno wymazać, zresztą ich nie chcę wymazywać, bo to były piękne lata, więc nie wymazuję. Ale jeden z jezuitów, Karl Rahner, wprowadził taki interesujący podział, ja nie będę Państwu zagadek tutaj zadawał, ale może w dyskusji to ktoś podejmie, może to jest interesujące. W każdym razie Rahner zaproponował pewien podział, trójpodział chrześcijaństwa 2000 lat i bardzo ciekawe z tego trójpodziału wynika, w jakim podziale, w jakiej części chrześcijaństwa myśmy się znaleźli w Polsce, przyjmując chrześcijaństwo właśnie w X wieku. Otóż on proponuje trzy części, pierwsza, druga i trzecia. Pierwsza część to jest tylko pierwsze trzy wieki, dokładnie do 313 roku. W tym czasie chrześcijaństwo jest tą religią, która szuka siebie, szuka własnej tożsamości, jest otwarta na innych, przejmuje bardzo dużo z kultury greckiej, łacińskiej, no w ogóle no z judaizmu przede wszystkim. No jest postrzegana jako sekta żydowska. Zapisy historyczne tamtego czasu postrzegają chrześcijan jako Żydów tak naprawdę. W każdym razie jest to chrześcijaństwo szukające siebie. I to jest zdaniem Rahnera okres, który się skończył w IV wieku, kiedy Konstantyn najpierw uznał chrześcijaństwo za religię lecita, czyli tolerowana, i potem jako kilkadziesiąt lat później jako obowiązująca. I tutaj mamy do czynienia z interesującym właśnie takim przechyłem, że tak kolokwialnie powiem, to znaczy prześladowani chrześcijanie, no z tym prześladowaniem to też możemy tutaj dużo dyskutować, jak to było, na ile to jest pewien mit, są takie książki na temat mitu prześladowań chrześcijańskich, zostawiam to na boku na razie. W każdym razie zaczyna się coś, że prześladowani stają się prześladującymi. I to jest bardzo ciekawe, że nagle w momencie, kiedy ja jestem biskupem, księdzem, jestem urzędnikiem państwowym i mam możliwość zadecydowania, żeby ci różni heretycy, którzy się tam pojawili, można ich było usunąć nie tylko drogą perswazji, ale i siłą, to się z tego chętnie korzysta. I to jest ten drugi okres, od IV wieku do wieku XX. Ten drugi okres, proszę zobaczyć, jaki długi jest, tak? I chrześcijaństwo polskie mieści się, katolicyzm polski mieści się właśnie w tym drugim okresie. On się skończył dla katolików w roku 1965, dokładnie 50 lat temu, kiedy Sobór Watykański II ogłosił dokumenty, które absolutnie zrywają. Możemy się zastanawiać, czy zrywa, czy to jest kontynuacja, czy zerwanie. Dla mnie to jest zerwanie z tą tradycją tysiąca, prawie 500 lat upolitycznienia chrześcijaństwa. Proszę mnie nie dopytywać, ale naprawdę XVI wiek, schizma zachodnia tak zwana, cuius regio eius religio, mamy w XVII wieku, to jest to samo. Tak naprawdę wszystkie odłamy protestanckie, to jest Pan decyduje, w co poddany ma wierzyć, tak? Czyli to jest to samo. tradycja wschodnia, 1054, podział, wielka schizma i tak dalej, to samo. Cesarz ma bardzo dużo do gadania, na wschodzie więcej niż na zachodzie. Mamy ten drugi korpus i trzeci moment, właśnie o te ostatnie 50 lat, to jest chrześcijaństwo, Ranner mówi, który uznało pluralizm. Ja bym powiedział bardziej, myślę, realistycznie, zostało zmuszone do uznania pluralizmu. Tak? Chrześcijaństwo nigdy, chrześcijanie, zwłaszcza hierarchowie, księża i tak dalej, nigdy niczego chętnie sami z siebie nie robią. Zresztą chyba też rabini i imamowie i tak dalej. Jeżeli są zmuszani, to tak. Ja? Na Zachodzie widzimy, to jest inny model chrześcijaństwa, bo jest zmuszony do tego, żeby nie pchać się we wszystko, bo ludzie wyśmieją, wyrzucą i tak dalej. Tak w Ameryce się działo, tak? Dobrze. Więc mamy do czynienia z tym blokiem upolitycznionego chrześcijaństwa i te ostatnie 50 lat mamy chrześcijaństwo jako jedno z wielu religii i może najważniejsze, i to również zawdzięczam mojemu treningowi jezuickiemu, bo nas jako tych janczarów ćwiczono do walki z ateizmem. I to jest bardzo ciekawe. Ja sądzę, że walka stała się zaciekawieniem ateizmem. Ja jestem ofiarą tego zaciekawienia. Do dzisiaj jestem bardzo zaciekawiony ateizmem. Uważam, że religia i ateizm, czy wiara i niewiara, to jest jak lustro, w którym się człowiek przygląda i widzi wszelkie skrzywienia w swojej twarzy, rozmawiając z ateistą. I to jest właśnie coś, co sądzę wielu jezuitów, byłych jezuitów, do dzisiaj jakby nosi w sobie jako fundamentalne doświadczenie. Tak? Dobrze. Teraz, co się stało w tych ostatnich 50 lat? Otóż taki kościół jak polski w ogóle tego nie przyjął do wiadomości. Ok? Myślę, że tu się Państwo ze mną zgodzicie, że kościół katolicki jest mocno w Polsce zakorzeniony w tym drugim okresie. I to jest bardzo ciekawe, sądzę. Dlaczego tak jest? Dlaczego my tak niechętnie akceptujemy wolność religijną, wolność, no różne wolności, tak? Werbalnie owszem, ale de facto proszę spróbować wyjść z kościoła. Nie jest to łatwe. Ja próbuję do dzisiaj. Nie jest to łatwe. Dobrze, to jest to. I teraz korekta do mojego entuzjazmu, do Ranera. Już o tym kiedyś mówiłem, ale powtórzę to jeszcze raz, bo w kawiarni to człowiek, myślę, może różne rzeczy, jeszcze jedno skojarzenie, czyli korekta do tego trójpodziału, którą mi uzmysłowił jeden historyk włoski, mówiąc, to nie jest tak. Jest jeszcze jeden okres w katolicyzmie, który trzeba tutaj wyodrębnić jako coś, co jest specyficzne dla tego wyznania, mianowicie klerykalizacja w średniowieczu, czyli utożsamienie kościoła z klerem. Klerus. Wtedy są właśnie święci biskupi, święci zakonnicy, zakonnice i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim właśnie księża, biskupi, papieże i tak dalej. To jest kościół. I potem są ci maluczcy, tak, którzy nie mają nic do gadania. Mają się uczyć to, co mnisi nakażą, jak na przykład małżeństwo ma wyglądać. Tak? I to, dlaczego mnie to tak uderzyło i dlaczego tak mnie, bo on mówi tak, ja mówię, nie, no słuchaj, to przecież w ramach tego drugiego systemu się... Mówi, a kim Ranner był? Był zakonnikiem, prawda? On tego nie widział po prostu. A ty kim jesteś? Ja mówię, no od 10 lat już nie jestem zakonnikiem. A widzisz, to może do ciebie coś dotrze. Jeżeli jesteś świecki, to coś do ciebie dotrze. No i rzeczywiście to do mnie dotarło. To znaczy, że ja nie mam nic do gadania w tym kościele. Nie, żebym bardzo chciał, tak, ale... Teoretycznie mógłbym chcieć, jak, nie wiem, Żyd, któremu się rabin nie podoba, no to się zmienia rabina, tak? W kościele bardzo trudno sobie zmienić proboszcza, już nie mówię o biskupie, tak? Więc to jest rzeczywiście jakaś specyfika tego wyznania. No dobrze. I mój czas powoli dobiega końca, więc tylko na koniec... Jeszcze nie? Można jeszcze? Dobrze. No to... Ale ja tak widzę tutaj, patrzę na zegarek. Dobrze, to powiem o Polsce teraz, dobrze? Jesteśmy w Polsce, to więc proszę, poczujmy się w Polsce. Więc w Polsce i ta diada, która trzyma się mocno. Myślę, że to wstydu nie będzie, bo to jest dyrektor Instytutu Socjologii, który napisał taką książkę, Krzysztof Koseła, Polak katolik, bez znaku zapytania. Splątana tożsamość. I ja przyznam się Państwu szczerze, że mnie ta książka ogromnie zirytowała. I czasem dobrze się zirytować, bo człowiek ma impuls do pisania. I ona gdzieś w tle mi towarzyszy, ta książka. Także dobrze by było przeczytać je razem, sądzę. Czyli Krzysztof Koseła i Stanisław Obirek jako dwóch, no powiedzmy, socjologów. On jest socjologiem prawdziwym, a ja takim dochodzącym. Ale dla mnie ta teza Kosełły, że ta diada trzyma się mocno, jest ogromnie problematyczna. To nie jest irytacja taka, wiecie Państwo, że ja kogoś nie lubię. Po prostu wydaje mi się, że ona jest głęboko fałszywa. Po prostu można w socjologii, to jest mój trochę taki przytyczek w kierunku humanistyki, mimo że sam jestem humanistą, że można udowodnić, co się chce, jeżeli bardzo się pragnie, tak? No i to są właśnie solidne badania socjologiczne oparte na wykresach, na statystykach i tak dalej. I wychodzi z tej książki, to jest rzecz sprzed chyba 5-6 lat, że ta diada trzyma się mocno. Otóż moim zdaniem ta diada jest źródłem nieszczęścia w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że mamy skróconą perspektywę badawczą, skróconą perspektywę historyczną. Już nie chcę mówić o takich lekturach, które mnie orzeźwiły, mimo że tkwiłem w systemie dość długo, ale na przykład być może sproblematyzowanie systemu było możliwe dzięki mojemu pierwszemu wykształceniu. Ja jestem polonistą z wykształcenia, czyli bardzo dużo czytałem, jak każdy polonista, z wyboru i z musu, bardzo dużo książek, tak? I głównie literatury polskiej. I ta literatura polska mi uświadomiła i to we mnie głęboko tkwiło, nawet w momencie, kiedy studiowałem teologię i historię jezuitów i tak dalej, że jednak na tym nie można budować wszystkiego. To znaczy, że nawet historia tak młodego państwa, tak młodego kraju, tak młodego narodu, jakim jest naród polski w porównaniu, nie wiem, z Asyryjczykami, z Żydami, z... No, bardzo dużo jest Chińczykami, Hindusami. Tak. Jesteśmy młodym narodem, tak? Ale ten młody naród ma bardzo dużo ścieżek, jedne częściej, drugie mniej często uczęszczanych. I zależy, jakim okresem my się zajmiemy. Ja ostatnio zajmuję się na przykład pierwszą połową XVI wieku z różnych powodów. I się okazuje, że wtedy intelektualnie katolicyzm był najmniej atrakcyjny. Modrzewski, bracia polscy, no najtęższe umysły, nawet biskup Uchański, prymas polski, mieli bardzo duży kłopot z katolicyzmem, z papieżami, z Rzymem, z Watykanem. Była bardzo silna presja, żeby zrobić kościół narodowy, tak jak zrobił Henryk VIII w Anglii i wielu innych. Bardzo żałuję, że to się nie stało, historycznie mówiąc, bo byłby to zupełnie inny kraj, zupełnie inna religijność niż dzisiaj. Więc w tej pierwszej połowie XVI wieku, sądzę, aż do przybycia jezuitów w 1564 roku, kiedy dzięki Hozjuszowi zaczęła się rekatolizacja. Nie wchodzę w szczegóły, ale proszę sobie tylko tak na moment uzmysłowić, że co to by było, gdybyśmy mieli setki Erasmów z Rotterdamu tutaj, który mówił o sobie, Polonia mea est. Miał tylu przyjaciół w Polsce, dziesiątki, korespondencja i tak dalej. Człowiek, który był bardzo sceptycznie nastawiony do katolicyzmu swego czasu. Mimo że mu dawali kapelusz kardynalski, nie chciał. Nie chciał być utożsamiany z tym. Nie wyszedł z katolicyzmu jak Luther, Calvin i inni, ale miał nadzieję, jak setki innych właśnie w pierwszej połowie XVI wieku, że się da to zreformować. Jakoś Ecclesia sempre reformanda est, mówiono wtedy, o kościele katolickim. Oni wierzyli, że to się da zmienić. Nie udało się. W 1658 roku Arian wypędzono z Polski, katolicy z pełną, że tak powiem, parą i entuzjazmem rekatolizowali Polskę, z bardzo silnym komponentem politycznym. To To jest XVII wiek. Dobrze, skok w XIX wiek, nasz ukochany romantyczny wiek, tak? Proszę sobie uzmysłowić, że najwięcej problemów z katolicyzmem mieli ci kochani polscy romantycy i wieszczowie. Jeśli się czyta Mickiewicza, Norwida, Krasińskiego, no to takich krytycznych tekstów pod adresem instytucji papieskiej, kościoła katolickiego, jakie spod ich pióra wyszły, naprawdę, no, można antologię ciekawych tekstów zrobić, tak? No dobrze, więc tak to, ten katolicyzm polski, to nie do końca jest taki katolicki, ale wtedy przez te 153 lata niepodległości, co się stało? I to jest też pewien skrót myślowy, że nagle wycięliśmy z naszej świadomości, świadomie czy nieświadomie, przeważnie nieświadomie, całą tradycję wielu wyznań chrześcijańskich. Bardzo silna tradycja kalwińska, bardzo silna tradycja luterańska. Prusy książęce, to jest pierwszy protektorat polski, przecież państwo luterańskie. Drukarnie kalwińskie i tak dalej, tłumaczenia Biblii właśnie w tych tradycjach religijnych. To wszystko się działo tutaj na tej ziemi, więc w ogóle poza katolicyzmem. Te 150 lat niepodległości do czego posłużyło? Do tego, żeby jedynym, i to jest właśnie ta diada, tak droga Kosele, wtedy utożsamiono Polaka z katolikiem, bo prawosławie, tak ważne, tak istotne w naszej tradycji, zostało utożsamione z zaborcą. Protestantyzm to samo. Jakoś o Austriakach nie pamiętamy, tak? Bo przecież katolicka, arcykatolicka imperatorowa, że tak powiem, nas zajęła, tak? Nie pamiętamy tego, bo to był katolicki kraj. Ale tutaj ten skrót myślowy, utożsamienie, ta ekstrapolacja nieuzasadniona, tak? Co złe, to protestanci i prawosławni, co dobre, to katolicy. I to, ja myślę, że tutaj się to zrodziło. I druga połowa XIX wieku, i tu dochodzę już do końca mojego wywodu, pan Roman Dmowski. Człowiek, którego z katolicyzmem naprawdę trudno skojarzyć. Jeśli się czyta jego wczesne pisma, możemy to zrobić w znakomitej książce Grzegorza Krzywca, właśnie o młodym Dmowskim. To jest po prostu drapieżny neodarwinista, socjalny, społeczny darwinist, tak? Mocny, wygrywa i tak dalej. I tutaj to jest ta diabelska, bo to jest w kościele często się pojawia diabelski przymiotnik, tak? Nawet ostatnio biskup Pieronek mówi, że Kościół nawet z diabłem rozmawia. I to by była dobra ilustracja tej tezy, że Dmowski, jako właśnie ten zwolennik mocnego, silnego, uznał, że Kościół katolicki to jest właśnie partner wymarzony do jego celów politycznych. I tutaj mamy tą endecję, która wtedy wchodzi stopniowo i w dwudziestoleciu międzywojennym, wiemy, mimo oporu różnych tradycji innych, też ważnych, tam Polak katolik miał się najmocniej. I źródłem tej zbitki językowej, proszę Państwa, może się ze mną nie zgodzicie, ale proszę sobie uzmysłowić. Ja trochę się zajmowałem Stanisławem Winczęcem, bardzo sceptycznie nastawionym do endecji, by powiedzieć delikatnie, a kochającym wielość tradycji Rzeczpospolitej, tej jagiellońskiej. Zaprzyjaźnionego z wieloma Ukraińcami, z wieloma Żydami, z wieloma, no z wszystkimi, tak, ateistami poszukującymi i tak dalej. Więc chcę powiedzieć, że ta zbitka Polak-Katolik oznacza nieszczęście dla kultury polskiej, zawężenie, odcięcie żywotnych pędów twórczego, osmotycznego współdziałania religii ze sobą, kultur ze sobą, opcji życiowych ze sobą i tak dalej. I no to mamy dzisiaj nawrót do tego właśnie, co się stało w dwudziestoleciu międzywojennym. I moja ostatnia uwaga byłaby może taka, że to, że nas to uwiera, to jest dobry znak. To znaczy, że to jest, że mnie uwiera, no, że ten znak zapytania jest taki duży, że jest najważniejszy, to znaczy, że to już jest początek tworzenia czegoś innego, czegoś alternatywnego. Czegoś właśnie, co wedle Ranera zaczęło się w katolicyzmie 1965 roku, a być może w Polsce zacznie się w 2016. Wbrew temu, co widzimy w mediach, których nie oglądamy, i w prasie, której nie czytamy. To dziękuję bardzo.